moi drodzy, uwierzcie mi, że nie stoi przed wami żaden ekspert od małżeńskiego życia. Poza tym, że czasem uczennice głaszczą moją pychę i mówią, że ja bym był dobrym tatą. Ja mówię, no czego nie, jak trzeba będzie być dobrym, to bym był, prawda? Natomiast, moi drodzy, nie potraktujmy tego spotkania jako jakiś taki małżeński instruktaż. Na pewno by to było z mojej strony, myślę, jakąś porażką. Natomiast czym mógłbym ubogacić to spotkanie moje z wami? Świadectwem. Ja myślę, że powinienem, chociaż za rzadko to czynię, dziękować na klęczkach Panu Bogu za to, że dane mi było wzrastać w cudownej rodzinie. I jednego jestem pewny, że gdybym po spotkaniu z wami wsiadł do samochodu i pojechał do rodzinnego domu, to mama by się cieszyła od ucha do ucha, tato nie mniej pewnie. I zawsze w tym domu rodzinnym mam dach nad głową, ale też mam świadomość tego, że gdy rodziców zabraknie, to dom rodzinny się skończy. Chciałbym to nasze spotkanie podzielić na dwie części. Po pierwsze zobaczyć was jako małżonków, a z drugiej strony zobaczyć też wasze pociechy. Te pociechy mogą być takie, Wasze pociechy mogą być starsze ode mnie. Ale moi drodzy, pierwsze popatrzmy na piękno i radość małżeńskiego życia. Mój brat Antoni na ślubie naszej siostry podczas kazania powiedział takie piękne zdanie. Czym jest małżeństwo? To jest dożywotnie więzienie za kradzież serca. Każdemu z was takiego dożywocia życzę. Bo to jest dożywocie, które pewnie trochę kosztuje, bo czasem pod jednym dachem może i trudno ze sobą wytrzymać, ale jest to małżeństwo, które bardzo, a to bardzo cieszy. Ja zawsze bardzo poważnie tak patrzę na tych, którzy zawierają sakrament małżeństwa. I też do mnie docierają te słowa, kiedy kapłan przed wypowiedzeniem tej pięknej formuły pyta, czy przyjmujesz ten związek dobrowolnie, bez żadnego przymusu? Kochać można tylko w wolności, w niewoli się nie kocha. Jak człowiek jest zniewolony, nigdy nie będzie umiał okazywać miłości. Czy chcesz wytrwać w tym związku? Takie, moi drodzy, marzenie o wytrwałości gwarantuje przetrwanie tej wspólnoty małżeńskiego życia. I wreszcie, czy chcesz przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? W małżeństwie katolickim dzisiaj nie jest to takie oczywiste. Mówiłem w któryś dzień tych misji, 100 milionów dzieci dzisiaj na świecie się morduje w ciągu roku. Te mordy nie oszczędzają też katolickich rodzin. Moi kochani, 40 lat temu w Polsce zabić dziecko to tak jak pójść do dentysty. Takie było prawo aborcyjne w komunistycznej Rzeczpospolitej. Dzisiaj starszym paniom otwierają się oczy i ze łzami przy konfesjonale do tych grzechów się przyznają. Bo mówią, że wtedy nie miały nawet świadomości, że to jest odebranie komuś życia. Przypomnijcie sobie, moi drodzy, ten dzień, kiedy wypowiadaliście te słowa. Biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Moi kochani, dziękując dzisiaj za miłość, musicie też wiedzieć, że do miłości coraz trudniej dzisiaj ludzi przekonać. Pytałem kiedyś na katechezie młodych, co sądzicie o miłości? Nie będziemy umieli kochać, bo nasi rodzice się nie kochają. Ale też nigdy nie zapomnę takiego pięknego świadectwa chłopaka, który mówi, ja zawsze będę kochał. Gdy go zapytałem, skąd ty to wiesz? On odpowiedział, bo moi rodzice się kochają. Ja to widzę, ja to czuję. Podczas ostatniej wycieczki do Zakopanego z młodzieżą jako opiekun jechała profesorka, wychowawczyni jednej z klas. I dzwoniła pewnie co 2 godziny do jednej ze swoich uczennic, która nie mogła pogodzić się z tym, że jej rodzice się rozwodzą. W takim momencie dla niej za tydzień, moi drodzy, matura, a w domu wojna, a w domu najcięższe działa wyciągają i rzucają je przeciwko sobie. I jeszcze wplątują w to dziecko, które marzy o dobrych studiach, o szczęśliwym życiu. Moi drodzy, dziękując za miłość, wiedzcie też o tym, jak łatwo tą miłość utracić. Nigdy już nie możesz tak sobie myśleć, on będzie ze mną zawsze. Ona będzie na wieki wieków. Amen. Nie. Moi kochani, o miłość trzeba się troszczyć, o nią zabiegać. A żyjemy w takim świecie, które miłością dzisiaj strasznie się bawi. I w najmniej spodziewanym momencie może przyjść taka myśl, a może ja się miłością pobawię. Przecież ona o tym nie musi wiedzieć. On o tym też wiedzieć nie musi. Moi drodzy, ile dzisiaj w małżeńskim życiu wielu Polaków ukrytych zdrad, a więc miłości, którą rani się i którą się oszukuje. Wierność jest nudna. Słyszeliście taką piosenkę przy jednym z filmów emitowanych w kinach w całej Polsce, czy też w telewizorze? Miłość jest nudna. Łatwo się nią znudzić, łatwo się nią wypalić. Ale jak, moi drodzy, nie podgrzewa się tego żaru miłości, to nic z tego nie będzie. Dlaczego taki wielki żal z ust niejednej żony, niejednego męża, jak się pobrał ze mną, czy wyszłam za niego za mąż, przestał się starać, położył lagę na to wszystko, stał się zupełnie innym człowiekiem. Mówiłem o tej róży, którą pewien mężczyzna w Sanoku raz w tygodniu zanosi swojej kochającej żonie. A pani w kwiaciarni płacze, bo od męża nie usłyszała od wielu już lat życzliwego i dobrego słowa. Nie mówiąc już o jakimkolwiek suwenirze, o jakimkolwiek malutkim nawet prezencie. Postarajcie się czymś zaskoczyć w najbliższym czasie. Uczciwość małżeńska. Żyjemy w świecie przepełnionym wielkim kłamstwem. Wiele też jest kłamstwa na temat rodziny, na temat pożycia małżeńskiego. Dzisiaj, moi drodzy, łona Niemek są wyschnięte tak jak piasek pustyni. Faszerowanie się antykoncepcją, uatrakcyjnianie, jak to mówią, małżeńskiego seksualnego życia. Jak włączysz telewizor i widzisz te wspomagacze dla facetów, to sobie możesz pomyśleć, że już zdrowego chłopa w Polsce nie ma. Bo to tylko permeny, brawerany, inne cudawianki. Jakby, moi drodzy, tylko na łóżku świat się kończył i na łóżku zaczynał. Zapłacimy kiedyś za to straszną cenę. Jedną z cywilizacyjnych chorób jest niepłodność. To jest, moi drodzy, cena za wyuzdane i smutne życie. Pamiętajmy o tym. I wreszcie, i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Czy ty marzysz, żeby trwać przy tej swojej żonie aż do grobowej deski? Czy ty marzysz o tym, żeby trwać przy swoim małżonku aż po życia kres? Pamiętam, kiedyś odwiedziłem po kolędzie takiego dziadzia, którego małżonka zmarła z tydzień wcześniej. On był bezradny. Mówię, panie, czego tego nie robisz? Ona zawsze to robiła. A tego? Ona zawsze to robiła. Mówi, przy księdze, ja nawet pralki nie umie włączyć. Trochę inwalidę wychowała przez te małżeńskie lata, ale moi drodzy, on ze łzami w oczach mówił, ja nie mogę bez niej żyć. Każdy dzień bez mojej ukochanej małżonki, z którą marzyłem o tym, żeby się starzeć, starzeliśmy się kilka lat, to był najpiękniejszy okres mojego życia. Z trwa- wytrwałością, moi drodzy, połączyłbym jeszcze prawdę o sądzie ostatecznym. Byłem 2 lata temu w Ziemi Świętej, a zawsze w każdej grupie jest parę par małżeńskich, które w Kanie Galilejskiej odnawiają przyrzeczenia małżeńskiego życia. I moi drodzy, mój kolega Paweł kazanie wtedy powiedział, kapitalne według mnie, ja byłem zachwycony, ludzie płakali. On powiedział tak, wyobraźcie sobie, że kiedyś staniecie przed świętym Piotrem u bram nieba. Piotr mówi, zapraszam cię do nieba, chodź, twoje miejsce. Ale w pewnym momencie zapyta, stop. A gdzie twój mąż? Nie ma go? A tam siedzi. O. Czego go nie wziąłeś ze sobą? Czego się nie postarałaś o to, żeby go do nieba przyprowadzić? Chcę w tym miejscu powiedzieć, że być czyjąś żoną, być czyimś mężem, to równocześnie wziąć za siebie niesamowicie wielką odpowiedzialność. Postarajcie się, moi drodzy, nie tylko chodzić ze sobą za ręce, zewnętrznie manifestować miłość, ale zrobić wszystko, żeby tą drugą połówkę drzeć do nieba, ile wlezie. Moi kochani, jak coś robicie, to razem. W wychowaniu i w drodze do zbawienia. Pamiętam takie rekolekcje w Farze Krośnieńskiej, w której pracowałem przez 4 lata. Głosił je fantastyczny kaznodzieja, który taką tezę wysnuł. Ja się pod nią podpisuję. Co jest ważniejsze, czy wspólnota małżeńskiego życia, czy wychowanie dzieci? To pierwsze, wspólnota małżeńskiego życia. Czasem rodzice, jak dzieci się urodzą, kompletnie o tym zapominają. Oni są całym sercem ze swoimi dziećmi i za swoimi dziećmi, ale bardzo często ryzykują to, że od siebie się potrafią oddalić. Spotkałem takiego pana, który mówi, 2 córki poszły na studia. Ja z moją nie mam o czym w domu rozmawiać. My zawsze mówiliśmy tylko o dzieciach, o ich szczęściu. Im dogadzaliśmy, o sobie całkowicie zapominając. Nie bez powodu ktoś powiedział i słusznie, że druga fala zdrad zaczyna się, gdy dzieci wyfruną z domu. Ty masz dziecko wychować i oddać społeczeństwu jak najlepiej ukształtowane, żeby się za niego nie wstydzić. Druga sprawa, moi drodzy, to te nasze kochane dzieciaki. Za co ja dziękuję moim rodzicom, bo myślę, że tylko na podstawie tego mógłbym powiedzieć, co dziecko może mamie czy tacie zawdzięczać. Mój tato nigdy nie pokazywał palcem, ty masz do kościoła iść. 2 księży się dochował, ale nie jest z tego powodu jakoś super dumny, bo to bardzo pokorny człowiek. Ma też 3. syna, któremu w małżeństwie się niestety nie poszczęściło, bo w każdej rodzinie polskiej są i blaski, i cienie. Ale moi drodzy, wiecie, za co cenię rodziców zawsze i dziękował im będę do końca życia? Za to, że zawsze byli. Ja nie znam pojęcia nieobecności taty w domu. Jeżeli sobie tak przypominam z przeszłości, nie było go może z miesiąc na jakimś szkoleniu, bo na kolei całe życie pracował. Nieobecność mamy w domu to dla mnie rzecz niewyobrażalna. I ja dziękuję za takich rodziców, że uśmiechają się z każdą naszą radością, ale też potrafią zapłakać z jakimkolwiek nieszczęściem czy trudem. Wiecie, za co wasze dzieci będą wam zawsze dziękować? Za ten pierwszy dar. Za waszą obecność. 2. dar to dobry przykład. Taki francuski jezuita, ksiądz Dival, napisał kiedyś spostrzeżenia dotyczące swoich rodziców. i mówił tak. Mój tata był poważanym człowiekiem we wiosce. Wszyscy się go bali. Jak szli, to ściągali czapkę i nisko mu się kłaniali. Miał winnicę, był zaradny, pracowity. Ale gdy wracał wieczorem do domu, ściągał tą czapkę, klękał na jedno kolano i długo się modlił przed obrazem, który wisiał na ścianie. A ja, będąc małym dzieckiem, pytałem się tak, mówię, jak wielkim musi być ten, przed którym mój tato klęka? Ten, który się nikogo nie boi, wszyscy się jemu kłaniają, a on klęka przed kimś na górze, to musi być ktoś. Mamy nigdy nie widziałem na klęczkach, bo rodząc 14, on był 14 chyba z 17 dzieci, mówi, moją mamę zawsze widziałem karmiącą piersią i kołyszącą kolejne dziecko na ramionach. Ale więcej mnie o Panu Bogu nauczyli mój ojciec i moja matka, aniżeli najbardziej wyuczony i najpiękniejszy katechizm. Moi drodzy, nie wychowasz dziecka do życia religijnego, jak dziecko cię nie zobaczy na klęczkach. Nie przyciągniesz nigdy wołami nawet, czy ciągnikiem, który ma 1000 koni mechanicznych, swojego syna czy córkę do kościoła, jeżeli to dziecko przez lata ciebie tam nie widziało. Dobry przykład nigdy nie pójdzie w zapomnienie. Moi drodzy, z dobrym przykładem i z obecnością myślę, że powinna być jeszcze jedna ważna rzecz. Wychowanie do pracy. Dzisiaj Polska wychowała tysiące obiboków. Ja może fizycznie nie pracuję już wiele lat, ale gdyby trzeba było, to bym pewnie sobie poradził ciągle z plewieniem buraka cukrowego, z ziemniakami i ze zbożem. Moje dzieciństwo i moja młodość razem z moim bratem i z rodzeństwem to był naprawdę czas dość ciężkiej pracy. Nie były to jakieś tysiące hektarów, ale robić trzeba się było. I ja też za to dziękuję, że mogłem się i upocić, i ucharować, i umieć pracować. Czasem może człowiek się buntował, ale za to był rodzicom później bardzo wdzięczny, że pracy nauczyli. A my dzisiaj, moi drodzy, czasem mamy w domach, hodujemy darmozjadów. Ludzi, którzy może czasem tylko się tłumaczą, że pracę ciężko znaleźć. Ale młodzi mają takie szatańskie wołanie, jak dużo zarobić, a się nie narobić. Mój tato ciężko pracował całe życie i na roli, i zawodowo. I zawsze mówi, dla siebie nigdy nawet kredytu nie wziąłem przez całe życie. A dom stoi, dzieci nakarmiłem, dzieci wychowałem, a miał ich czwórkę i dał dobry przykład. Moi kochani, wychowanie do pracy od najmłodszych lat to myślę, że takie piękne zadanie też każdej polskiej rodziny. Czego jaś się za młodu nie nauczył, to na starość nic z tego nie będzie. I kolejna rzecz, moi drodzy, to takie towarzyszenie swoim dzieciom po obecności, po dobrym przykładzie, po wychowaniu do pracy, umiejętne towarzyszenie. Czasem, moi drodzy, ta sama osoba przychodzi i rozmawia o tym, że dzieci odeszły od Pana Boga, że dzieci to czy tamto. Co ja zrobiłam źle? Pyta nie jedna mama, czy nie jeden ojciec. Nic nie zrobiłeś źle. To jest wolna wola i ich wybór i czasem można bić głową w mur, bo groźbą ani prośbą nic się nie da dla tych swoich pociech po prostu zrobić. Natomiast, moi drodzy, taka wielka obecność rodziców, są takie dzieci, że 2 miesiące do rodziców nie zadzwonią, a są takie dzieci, że nie wyobrażają sobie dnia, żeby do mamy czy do taty nie zadzwonić. Ja uważam osobiście, że jak sobie wychowałeś, to tak masz. takie zbierasz żniwo. Moi kochani, dom pogodnej starości to też pewien obraz nieumiejętności wychowania. Dlaczego jedni mówią, ja bym mamę nigdy do domu starców nie oddał? Ja bym wolał się pod ziemię zapaść, niż miałbym tatę wysłać do jakiegoś przytułku. A są tacy, którzy powiedzą, co mnie to obchodzi. Są takie rodzeństwa, które zwalają ciężary wychowania nad starą mamą czy ojcem na inne rodzeństwo. A potem bunt, zniechęcenie, decyzja i mama ląduje tam, gdzie ląduje. Mówiłem w którymś dniu, jak to pani mówi, moje dzieciaki to przyjeżdżają raz w roku na Wigilię, żeby się w domu nażreć, a przez cały rok ani żywej duszy. Jestem sama i bardzo cierpię. Kolejna rzecz, moi drodzy, ostatnia już. Ostrożnie ze słowem kocham. Ja to tak patrzę po was po kościele, to wy jesteście pokoleniem, które nie szafowało tym słowem. Chyba nie szeptałeś codziennie, SMS-ów nie pisałeś, bo ich komórki nie było. Ale moi drodzy, przypomina mi się taki piękny film Skrzypek na dachu. Główny bohater pewnego dnia w kuchni patrzy na żonę, która krząta się przy garach i zadaje jej pytanie. Czy ty mnie kochasz? Ta patrzy na niego, mówi, stary, co ty mnie o to pytasz? A kto ci piątkę dzieci urodził? I dalej robi swoje. Ten po chwili pyta, czy ty mnie kochasz? Stary, co ty mnie o to pytasz? A kto ci prasuje? Kto ci pierze? Po chwili pyta, stary, czy ty mnie kochasz? Po raz trzeci. A ta mówi, że słowo kocham to jest zbyt wielkie słowo, żeby byle gdzie i byle jak je wypowiadać. Ja ci nie muszę tego mówić, ty to po prostu powinieneś widzieć. Moi kochani, ja wam życzę, aby wasza małżeńska miłość była przekuwana na życie w praktyce, w doświadczeniach codziennego życia. Ja wam życzę, żebyście kiedyś sobie usiedli tak, a nawet nie kiedyś, dzisiaj sobie usiądźcie. Pozwalamy lampkę dobrego wina, nawet można sobie wypić wieczorkiem. Już post się skończył, to do delikatesów centrum tu na wprost zarobią parę groszy, bachnąć jakieś dobre półsłodkie wino, usiąść sobie wieczorem, jak to mówią młodzi, face to face, twarzą w twarz. I popatrzcie na te lata waszego małżeńskiego życia. O, jak to będzie piękny wieczór dzisiaj w Rymanowie. Taki bardzo romantyczny. Usiądźcie z tą drugą połóweczką i zróbcie sobie taki małżeński rachunek sumienia. A może zanim rachunek sumienia, to pierwsze podziękujcie za to, że trwacie, że jesteście razem. Abyście też zobaczyli, jak się spełniły te wasze marzenia, które planowaliście 5, 10, 15, 20, 25, 30 i tak dalej lat temu. Ale moi drodzy, po tym wypiciu winka to aż się prosi, żeby też przed krzyżem uklęknąć i powiedzieć, ach, żałuję zamysłości i przepraszam za to wszystko, co było nie fair. Facet niech przeprosi, wiecie za co? Za to, że jak się pokłócił, to poszedł do garażu i te same śrubki przewalał przez 4 dni, ale nie stać go było na to, żeby przyjść i z żoną się pogodzić. A małżonka, to nie wiem, za co może przepraszać, teraz nic mi do głowy nie przychodzi, ale myślę, że po takim wieczorze wdzięczności niech przyjdzie też wieczór pięknej modlitwy. Znacie jakąś piosenkę o miłości? Ja 47. Moi drodzy, ale jedna mnie urzeka zawsze, bo to się śpiewa o miłości zranionej, o miłości taka, wiecie, że aż, co to nie miłość. Ale jest taka piękna piosenka, taka troszeczkę rapersko-popowa. O, ja się tak nie znam na tym, ale Mezo z Kasią Wilk śpiewali kiedyś taką piosenkę noszącą tytuł sacrum. Miłość to coś świętego. I takie słowa. Lecę do jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Ramion, które akceptują me słabości, do nich wracam tylko do mej miłości. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabiciem serca nie liczy się nic więcej. Uciekam tam z całą moją miłością, wierzę w Ciebie, moje sakrum. Słuchajcie, miłość to taki azyl, gdzie mogę się schronić, wtulić i czuć się bezpiecznie. Ja życzę, żeby Wasze rodziny były niczym innym, jak tylko sakrum, żeby były święte. I na koniec jeszcze piosenka jedna mi się przypomniała. Był to rok 1995, 6, 7 albo 8 albo 9. W diecezji przemyskiej odbywał się Kongres Rodzin. I hymnem tego kongresu była taka pieśń. Rodzino, powołał Cię Bóg, byś stała się Jego obrazem. Przez Ciebie przemawia Twój duch, gdy kierujesz się Jego prawem. Rodzino, bądź źródłem miłości, wspólnotą nadziei i wiary. Bądź drogą narodu, Kościoła w pielgrzymce do wiecznej chwały. Co daj Boże. Amen.